Kochani, tym, czym chciałem się dzielić z wami, to słowo, które naprawdę dziś od dłuższego czasu chodzi po moim sercu. Myśląc, modląc się o nas, zbór, to gdzieś to mam mocno w sercu, więc też dzisiaj bardzo się cieszę, że na ten temat też mogę usługiwać, mogę do was mówić. I chciałbym dzisiaj mówić o tym, żeby być świadkiem Jezusa. Żeby być świadkiem Jezusa i wiecie, poprzez Boże Słowo chciałbym, abyśmy zobaczyli, jak piękna, jak wspaniała, jak niesamowita rzecz jest być Jego świadkiem. Być Jego świadkiem tam, gdzie Pan nas stawia, tam, gdzie nas posyła, tam, gdzie przebywamy. I też chciałbym powiedzieć, że to jest misja, którą każdy z nas, jako wierząca osoba, może wykonać, że to nie jest tak, że Jezus nas zostawił zupełnie bezbronnymi czy niewyposażonymi i powiedział, radźcie sobie, idźcie i róbcie co chcecie, ale Jezus konkretnie daje poselstwo, ale On też wyposaża swój Kościół, daje do tego wszystkie możliwe narzędzia i Jemu za to niech będzie chwała. I zacznijmy może od otwarcia sobie naszych Biblii na Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale i od pierwszego wersetu chciałem wam czytać. Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, pierwszy werset i poniżej. Pierwszą księgę Teofilu napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku, aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołów, których wybrał, wzięty został w górę. Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. Na razie tu się zatrzymajmy. Wiecie, ewangelista Łukasz, który jest autorem pierwszej księgi do Teofila, do takiego pewnego człowieka, jest też towarzyszem apostoła Pawła w jego podróżach. Wiemy o tym z Dziejów Apostolskich czy z niektórych listów, których gdzieś tam Paweł na końcu, przepraszam, Łukasz jest wymieniony. I właśnie tą pierwszą księgę, Ewangelia Łukasza, tutaj jakby pisze o czynach Jezusa, o tym, co wszystko Jezus czynił, czego nauczał, aż do pewnej chwili, do chwili, kiedy daje uczniom pewne polecenie, tak jak tutaj jest napisane, po których został wzięty w górę. I wiecie, jakby patrząc na kontekst tego wszystkiego, to wiemy o tym, że Jezus jakby został ukrzyżowany, zmarł, zmartwychwstał i ukazał się swoim uczniom. I co robił? Czytamy o tym, że przez 40 dni ukazywał im się, rozmawiał, nauczał o Królestwie Bożym, był z nimi, spożywał posiłek. I jakbyśmy na chwilę tak przenieśli się do Ewangelii Łukasza, 24 rozdziału, to zobaczylibyśmy, jakie tak naprawdę polecenie dał Jezus apostołom. Na samym końcu, po Jego zmartwychwstaniu, wiecie, kiedy oni siedzieli, rozmawiali i czytamy tak. Potem rzekł do nich, to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i psalmach. Wtedy otworzył ich umysły, aby mogli zrozumieć pisma. Jezus jest niesamowity, słuchajcie, bo musimy zobaczyć, jaki był kontekst tego wszystkiego. Uczniowie, którzy wierzyli, że Jezus jest tym Mesjaszem, wierzyli też, że On ustanowi Królestwo Izraela, że jakby wykupi Izraela z okupacji rzymskiej. Ale kiedy Jezus umarł, został ukrzyżowany śmiercią męczeńską, wiecie, dla nich ta nadzieja się skończyła. I oni nie do końca rozumieli te pisma, które mówiły o tym, że Mesjasz przyjdzie, że musi umrzeć, ale też, że trzeciego dnia zmartwychwstanie. I zobaczcie, Jezus robi niesamowitą rzecz. Bardzo ciekawą. Otwiera ich umysły. aby mogli wejrzeć Pisma, zrozumieć głębiej Pisma. I to też mi czasami mówi, że otwarte serce to jest dobre, ale nie zawsze. Że potrzebujemy czasami zrozumieć Boże Słowo, mieć otwarty umysł, żeby dobrze zrozumieć Boże Słowo. Jezus otworzył ich umysły, oni zrozumieli te Pisma, które mówiło o tym, że Mesjasz musiał przyjść, musiał cierpieć i że zmartwychwstał. To mówili o tym prorocy. I oni to jakby pojęli. Ale jeszcze Jezus mówi dalej, że... I to jest kontynuacja tego zdania, słuchajcie, bo często my, czytając Biblię, mamy werset numer 46, a później jest werset numer 47, to jest zupełnie inna kwestia. A to jest nieprawda. To jest napisane jednym ciągiem. To jest jedno zdanie, słuchajcie. Ono mówi tak. I rzekł do nich. Jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. Amen. Otworzył ich umysły na tą prawdę. Ale powiedział, iż że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. To jest cała wypowiedź Jezusa, to jest te polecenie, które Jezus dał uczniom po tym wszystkim, kiedy ich nauczał, kiedy był z nimi, kiedy właśnie zmartwychwstał, kiedy był z nimi, mówiąc o Królestwie Bożym i wydał im pewne polecenie, otworzył ich umysły, otworzył ich serca i pokazał pewną prawdę, że ma być głoszone Jego imię wśród innych narodów dla odpuszczenia grzechów. Inaczej ten werset tłumacząc, że mają być wzywane wszystkie narody do upamiętania i odpuszczenia grzechów w Jego imieniu. Mają być wzywane wszystkie narody. To jest to polecenie. Kiedy byśmy sobie sięgnęli jeszcze, jak to było po zmartwychwstaniu, jak inni ewangeliści, jak Mateusz o tym napisał, jak usłyszał to czytamy tak. A 11, to jest 28 rozdział Ewangelii Mateusza, a 11 uczniów poszło do Galilei na górę, gdzie im Jezus przykazał. I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich, dana jest mi wszelka moc na niebie i na ziemi. To są niesamowite słowa Jezusa, o których musimy zawsze pamiętać. Jemu jest dana wszelka władza i moc na niebie i na ziemi. I to uczniowie musieli usłyszeć z ust Jezusa. Ale później mówi tak, i to jest to polecenie. Jedną rzecz chcę wam zwrócić uwagę. Kiedy Łukasz, który jest autorem Dziejów Apostolskich, pisze słowa, że wydał im polecenie, to gdy sięgniemy sobie do oryginalnego źródła greckiego, to te słowo zupełnie inaczej brzmi. Ono nie brzmi, wiecie, takie polecenie, zalecenie, tylko brzmi jako słowo rozkazał im. On im rozkazał, aby poszli, aby coś konkretnego zrobili. I Łukasz mówił właśnie, że Jezus właśnie nauczał tego wszystkiego do chwili, kiedy wydał ten rozkaz uczniom i ten rozkaz właśnie, posłuchajcie, jak ewangelista Mateusz pisze. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem, a oto ja jestem z wami, Jezus mówi. Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jezus jest niesamowity. On daje polecenie, on daje ten rozkaz, ale też mówi, ja jestem z wami. Tak jak powiedział, jestem przy was, jestem blisko was, nie bójcie się, idźcie, czyńcie uczniami wszystkie narody. Wiecie, i kiedy czytamy Stary Testament, to widzimy, że te słowo, które jakby Jezus musiał otworzyć ich umysły, że było napisane, że Mesjasz musiał cierpieć, że musiał być znieważany, że trzeciego dnia zmartwychwstanie. I to, że wszystkim narodom ma być głoszona Ewangelia, on otworzy ich umysł. I wiecie, kiedy sobie tak rozważymy, Stary Testament, nie będziemy tego teraz robić, ale kiedy sobie byśmy rozważyli, byśmy zobaczyli, w ilu miejscach jest o tym mowa, że Mesjasz będzie cierpiał, ale że też będzie głoszona Ewangelia, będzie głoszona ta dobra nowina, że Jego imię będzie wezwane nad narodami, że będzie jeden pasterz, jedna owczarnia. I chciałbym chociaż, żebyśmy jeden fragment przeczytali z Ewangelii, przepraszam, nie z Ewangelii, z Księgi Izajasza, 42 rozdział. Jest napisane tak. Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Nie będzie krzyczał, ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi. Ludom ogłosi prawo. I zastanówmy się jedną rzecz. Czy Jezus był tym, który ogłosił ludom prawo bezpośrednio? Zwiedzał kraje i ogłaszał te prawo. Nie, kiedy czytamy jakby Ewangelię, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, listy, widzimy, że ta właśnie to ogłoszenie prawa dotarło do najpierw Jerozolimy, później Judei, Samarii i aż po krańce ziemi. Ale to uczynili Jego uczniowie, którzy zrozumieli to i poszli z tym poselstwem dalej. Nie upadnie na duchu, ani się nie złamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi, a Jego nauki wyczekują wyspę. Jego nauki wyczekują wyspę, kochani. Tak powiedział Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostarł. Rozciągnął ziemię wraz z jej płodami, daje na niej ludziom tchnienie, a dech życiowy tym, którzy po niej chodzą. Ja, Pan, powołałem Cię sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę. Strzegę Cię i uczynię Cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów. Abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więźnia tych, którzy siedzą w ciemności. Wiecie, uczniowie, którzy byli z Jezusem po zmartwychwstaniu, oni patrzyli na Jezusa jako politycznego Mesjasza, który wybawi Izraela, wybawi z ręki oprawcy. Ale jest coś dużo więcej, ponieważ jest więzienie grzechu. Jezus otwiera umysły, pokazuje jedną rzecz, że jest więzienie, w którym codziennie siedzą ludzie, którzy potrzebują usłyszeć Ewangelię, potrzebują tą dobrą nowinę usłyszeć. Siedzą w więzieniach i jest ktoś, o którym Izajasz mówił, kto przychodzi i wypuszcza więźniów na wolność. Jest ten ktoś, kto wyprowadza z ciemności na światłość. I to jest to otwarcie umysłu, zobaczenia tego, co Jezus chce, co pragną dla swoich uczniów. Ale wróćmy do Dziejów Apostolskich. A więc Jezus mówi, że tak jak w Ewangelii Łukasza czytaliśmy, że mają być wzywane wszystkie narody do upamiętania, do odpuszczenia grzechów w Jego imieniu. I Jezus mówi, wy jesteście moimi świadkami. Czwarty werset. Przeczytajmy sobie. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc, Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Ciągle to myślenie o polityce, o tym, żeby się coś zmieniło w panowaniu nad Izraelem. Ale Jezus w niesamowity sposób odpowiada. Rzekł do nich, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was. I to była obietnica Joela. I będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. I zobaczcie, że Jezus mówi, że będziecie. Ja sobie rozważyłem ten cały kontekst, całe jakby to zdanie i ono nie mówi jako alternatywy takiej, że może kiedyś tam, jak zechcesz to bądź, jak nie to nie. Oni mieli tak, po pierwsze spotkać się z Jezusem, zobaczyć Go zmartwychwstałego, zobaczyć, że Jemu jest dana wszelka władza i wszelka moc na niebie i na ziemi, Jezus to podkreślił. Otworzył jego ich umysły na Słowo Boże, na to, co mówione, co mówią Pisma o Mesjaszu, jaki cel jest przyjście Mesjasza na ziemię, że nie tylko dlatego, żeby oni jako uczniowie fajnie się czuli i żeby było odbudowane Królestwo Izraelowi, ponieważ była jakby niewola grzechu, o której musieli oni usłyszeć. Jezus mówi, że będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Judei, Samarii i aż po krańce ziemi. I w tym momencie Jezus został wzięty do góry. Oni jeszcze patrzyli, jak Jezus odchodzi i wtedy aniołowie powiedzieli: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. I zobaczcie, że oni mieli być świadkami. I kiedy czytamy dalej Dzieje Apostolskie, otwieramy kolejne kartki Dziejów Apostolskich, to widzimy, że to poselstwo Jezusa Chrystusa, ten można powiedzieć nakaz Jezusa Chrystusa, apostołowie w niesamowity sposób wypełniali. Z ludzi, którzy byli przestraszeni, niepewni, gdzieś pełni obaw, kiedy stąpił na nich Duch Święty, ta obietnica, o której mówił prorok Joel, wyposażył ich Jezus i dał im możliwość i pragnienie głoszenia Ewangelii. Wiecie, ja kiedy czytam, otwieram kolejne strony, ja nie widzę, żeby to było w ich sercach, wiecie, taki przykry obowiązek, żeby musieli to robić, bo tak topór nad nimi wisi, więc bardzo tak ciężko, no ale dobra, już pójdziemy, bo już Jezus nakazał nam. Wiecie, ja widzę ludzi, którzy spotkali się z zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem, którzy spotkali się z Nim, kiedy Jezus też otworzył ich umysły, ich serca, ich myśli, kiedy oni zrozumieli Pisma, oni po prostu to wybuchnęło, można powiedzieć, w tamtych Dziejach Apostolskich i oni poszli i najpierw głosili w Jerozolimie, w Judei, Samarii i aż po krańce ziemi. Apostoł Piotr, kiedy głosił ludowi słowa, był taki moment, że Piotr i Jan wstępowali do świątyni, tam był człowiek siedzący, którego przynoszono, człowiek chromy, który oczekiwał jałmużny, pamiętacie, to uzdrowienie. Ale chciałbym się skupić na innej rzeczy. Na tym, że zbiegło się mnóstwo ludzi do przysionku zwanym Salomonowym. I wtedy Piotr mówi takie słowa. Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 12 werset. Nie ma w nikim innym zbawienia. Zobaczcie, ten umysł Piotra został otwarty. Jakby on tą prawdę pojął, zrozumiał, że nie ma innego imienia, nie ma innego sposobu, przez który moglibyście być zbawieni. Albowiem nie ma żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. On mówi do ludzi, którzy znali Boga. Oni się tam gromadzili, wiecie, w świątyni, przychodzili do świątyni w pewnym celu. Znali Boga, znali zakon, kochali Boga. Ale apostoł Piotr w swojej odwadze mówi, nie ma innego imienia danego ludziom. Ogromna, ogromna odwaga. Pamiętacie też sytuację, kiedy właśnie, kiedy to wszystko Piotr, Jan powiedzieli dla ludu, przystąpiwszy do nich, uwięzili ich. Następnego dnia stawili przed Radą Najwyższą, przed kapłanami, arcykapłanami, przed Radą Starszych Piotra i Jana. Wiecie, i kazali mi się wytłumaczyć z tego wszystkiego. I wtedy Piotr jakby mówi tak, po pierwsze, zabiliście sprawcę życia. Zabiliście tego, który sprawił życie, który jest sprawcą życia. Ale wiem, mówi, że działaliście w nieświadomości. To była nieświadomość u was. Nie widzieliście, z kim macie tak naprawdę do czynienia. Ale Bóg, i to są słowa Piotra, zapowiedział to przez proroków. I tutaj jakby też pokazuje ten otwarty umysł Piotra, którego Jezus otworzył Piotrowi. I Piotr później o tym mówi. To jest napisane u proroków. Tam powołuje się też na Mojżesza, takiego proroka jak ja, wzbudzi Pan pośród was. Chodziło tu o Mojżesza. Jakby on zaczął to widzieć i głosi to dla ludu. I później mówi w trzecim rozdziale, 19 werset. Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Mówi dokładnie to, co Jezus jakby nakazał. Tak wypełniali, tak pierwszy Kościół właśnie wypełnia to poselstwo. I że wam zbudziwszy zmarłych posłał Syna swego. Dla was. I wtedy czytamy, że ogólnie troszkę dalej, że uwierzyło wielu, uwierzyło słowo Piotra i wzrosła liczba wierzących do około 5000. W niesamowity sposób. Niesamowita odwaga Piotra. Spotkanie się z zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem i pójście i głoszenie z odwagą w Duchu Świętym. Wiecie, kiedy jakby wracając do tej kwestii stawienia ich przed Radą Najwyższą, przed starszymi w Izraelu, to było tam takie zdanie, że zabraniamy wam w imieniu Jezusa, żebyście nie nauczali. Nie nauczajcie więcej. O Bogu możecie mówić, ale o Jezusie już nie opowiadajcie. Może nie dokładnie tak cytuję, ale w tym kontekście. Więcej w tym imieniu nie nauczajcie ludu. I wtedy Piotr i Jan z ust apostołów padło takie zdanie. Przeczytajcie sobie. 4 rozdział, 19-20. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli, czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga? Sami osądźcie. My bowiem nie możemy mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Nie możemy milczeć, ponieważ po pierwsze spotkaliśmy się z Jezusem Chrystusem, widzieliśmy, jesteśmy świadkami tych wszystkich rzeczy. A po drugie, kogo mamy słuchać? Boga czy was, którzy nakazujecie, żebyśmy tego nie robili, nie czynili? I wiecie, kiedy czytamy dalsze fragmenty Dziejów Apostolskich, jest mało czasu, żeby to wszystko jakby analizować, to widzimy, że Kościół był prześladowany, że apostołowie byli prześladowani, wybuchły prześladowania w Jerozolimie. Ale to wcale nie zatrzymało Ewangelii, wcale nie zatrzymało tego, żeby głoszone było imię Jezus tam w Jerozolimie. Wręcz przeciwnie. To spowodowało, że Ewangelia się rozszerzyła. Nie było nic w stanie zatrzymać apostołów, ludzi wierzących do tego, żeby nieśli tą wieść, ponieważ spotkali się z zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem i znali to poselstwo, które Jezus powiedział. I było w ich sercach pragnienie, aby głosić Ewangelię. I wiecie, my czasami jako zbór, jako Kościół, karmimy się fajnymi rzeczami. Siadamy u stóp Jezusa, dziś czytamy Jego Słowo, czytamy Ewangelię, mówimy o fajnych sprawach, fajnych rzeczach, ale też zapominamy o tym, że jesteśmy tutaj na ziemi w jakimś celu, nie tylko dla siebie samych. Wiecie, dzisiaj chrześcijaństwo jest chrześcijaństwem takim, można powiedzieć, samolubnym troszkę. chcemy mieć tą społeczność ja i Pan i tylko ja i Pan. Może tak nie jest u nas, nie wiem. Ale tak się obserwuje, że nie ma w sercach ludzi czegoś takiego, że żeby spotkać się z Jezusem Chrystusem, z Nim samym, ale też pójść i zanieść tą Ewangelię do innych. Musimy zobaczyć Boże serce, które każdego dnia płacze, kiedy widzi, że obok Ciebie ludzie giną tak naprawdę. Ty musisz spojrzeć Bożymi oczami na to, że są obok Ciebie ludzie, którzy nie znają Chrystusa i idą do piekła. Każdego dnia obok Ciebie, w Twojej pracy, Twoi sąsiedzi, Twoi bliscy, rodzina czasami, albo często, najbliżsi. Kochani, zachęta taka moja, spotkaj się z Jezusem, zmartwychwstałym Chrystusem. Proś, niech Pan otworzy Twoje serce, Twój umysł na Jego słowo, żebyś dobrze zrozumiał. Ale też niech w Twoim sercu będzie to, co jest w Bożym sercu. Ta litość, to, żebyś zaniósł Ewangelię też do innych. Żebyś był Jego świadkiem. Żebyś był Jego świadkiem. W Olsztynie, w okolicach i aż po krańce. Granice Polski, przynajmniej. Kochani, czasami jest w naszych głowach myślenie takie, że trzeba mieć nie wiadomo jaki staż wiary, żeby to wykonać, że to jest tak ciężka misja, że to jest dane tylko apostołom. Znaczy apostołom, pastorom, starszym, nie wiem, ewangelistom. A my to tak, wiecie, jeszcze może za mało wierzący jesteśmy, za mało Biblię znamy. Ciągle nie dostajemy jeszcze i wiecie, to nie jest wcale prawda. Wiecie, no jeden z najpiękniejszych takich przykładów, które ostatnio tak mnie bardzo poruszyły, to był przykład, który tutaj brat Andrzej mówił o człowieku opętanym w mieście Decapolis, czy Dziesięciogrodziu, który, kiedy chwilę się zastanowimy, przeżył dramat swojego życia. Opętany człowiek, tłukący się kamieniami. Próbowano go wiązać, zrywał więzy, mieszkał w grobowcach. Dramat, można powiedzieć. I przychodzi Jezus i wypędza z niego legion demonów. Wypędza demony. Można powiedzieć, chwała Jezusowi, człowiek wolny. I chwała Jezusowi, bo człowiek został uwolniony. Wiecie, to jest niesamowita metamorfoza. I pragnieniem tego człowieka było, żeby być koło Jezusa. Być blisko Jezusa. Prosił Go, aby ten opętany mógł zostać przy Jezusie. Lecz Jezus nie zezwolił, ale rzekł mu, idź do domu swojego, do swoich i oznajmij im, jak wielkie rzeczy Pan Ci uczynił i jak się nad Tobą zlitował. Odszedł więc i począł opowiadać w Dziesięciogrodziu, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus. A wszyscy, co robili, zdumiewali się. Jeszcze wcześniej czytamy o tym, że oni wypędzili Jezusa, prosili, żeby odszedł od nich. A oni się tu zdumiewali. Naprawdę Jezus to uczynił w twoim życiu? Być może wtedy się skupili na tych świniach, które nie podobało im się, że zostały stracone, te stado świn. Ale zobaczcie, człowiek świadectwem swojego życia zaczął opowiadać, co Pan, jakie wielkie rzeczy uczynił. I Ty możesz to zrobić. Nie ma nic lepszego w życiu chrześcijanina niż świadectwo życia. Niż to, co Jezus uczynił w Twoim życiu. To, że Ty się spotkałeś z zmartwychwstałym Chrystusem i że On zmienił Twoje życie. Nie trzeba szkół teologicznych kończyć. Nie trzeba robić nie wiadomo jakich doktoratów z ewangelizacji. Albo odbyć odpowiedni staż wiary. Tego nie było w pierwszym kościele. Kochani, i zaraz wam to pokażę na podstawie Słowa Bożego. Był taki piękny zbór w Tesalonice. Piękny, wiecie, rozważałem go cały tydzień w tą i we w tą i na różne sposoby historyczne i tak. Widzicie, niesamowity zbór. Paweł mówi tak. Pierwszy mi się do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, a może od pierwszego wersetu tu macie dalej. Paweł i Sylwan i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan w Bogu i Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie, łaska wam i pokój. Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie. Zobaczcie też taką rzecz, że Paweł i jego współpracownicy mieli w sercu nosić Kościół Boży, którym zwiastowali Ewangelię. Nieustannie modlimy się. Po co? Po to, żeby oni doszli do pewnej dojrzałości. Żeby też można było, to Paweł też wspomina wiele razy, że odwiedzić ten zbór, czy wysłać kogoś. Mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu Jezusie Chrystusie przed Bogiem i Ojcem naszym. Wiedząc, bracia umiłowani, że przez Boga zostaliście wybrani. Gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie. Nie tylko w słowie. Wiecie, czasami słowo... Chcemy dużo słów komuś przekazać. Całą doktrynę najlepiej, żeby zrozumiał wszystko od razu. Nie tylko słowie. Słowo jest ważne. Słowo tej dobrej nowiny, że Jezus mnie zbawił, dotknął mojego życia, zmienił mnie, że jest dla mnie życiem, że ja żyję dzięki Niemu, że moje życie się zmieniło. Gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła nie tylko w słowie, lecz w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was. A wy staliście się naśladowcami naszymi Pana i przyjęliście słowo wielkim uciśnieniem z radością Ducha Świętego. Tak, iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaju. Od was bowiem rozeszło się słowo Pańskie nie tylko w Macedonii i Achaji, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu tak, iż nie mamy potrzeby o tym mówić. Apostoł Paweł, rozpoczynając drugą swoją misję, czy drugą podróż misyjną, jest listrze relacji, dociera do Myzji. Tutaj ma apostoł Paweł chęć, pragnienie udać się do Bityni. Tutaj. Lecz czytamy w Dziejach Apostolskich, że Duch Jezusa nie pozwolił. W związku z tym Paweł udaje się do Troady, gdzie w nocnym widzeniu widzi Macedończyka, który błaga go usilnie, aby przyprawił się i pomógł im. Tam są takie słowa. W związku z tym Paweł przedostaje się może do Neapolis, miasteczka portowego. Z niej udaje się do Filipii. W Filipii jest krótki czas, spędza krótki czas. I też jest to niesamowite, ponieważ Paweł zawsze szukał miejsc, w których mógłby głosić Ewangelię i w tym przypadku, nie mając synagogi, udaje się, jak mniema w sabat, nad rzekę, gdzie spotyka pewne niewiasty modlące się. Tam spotyka Lidię, która się nawraca. Ale też wiemy, że w ciągu tam kilku dni apostoł Paweł, głoszący Ewangelię, spotyka kobietę, która jakby chodzi za Pawłem i mówi, to jest tam, jak tam było, już nie pamiętam, człowiek, który głosi wam prawdę Bożą, coś w tym stylu. I chodziła za Pawłem wiele razy, aż Paweł nękany tym wszystkim, wygania z niej ducha wieszczego, tam jest napisane. I uzdrawia tą kobietę. Nie podoba to się panom tej niewiasty, i wszczyna się jakby to, że Paweł jest więziony, jest bity przez pretorów i jest więziony wraz z Saulem. Saulem, dobrze mówię? Sylasem, przepraszam, Sylasem. Sylasem jest więziony w Filipii. Znacie tą historię. W cudowny sposób Bóg ratuje go, wypuszcza z więzienia. strażnik się nawraca, który przypada do nóg apostoła Pawła, mówi: panowie, co mam zrobić, aby być zbawiony? I wkrótce potem jakby opuszcza Filipię i udaje się do, poprzez tutaj Apolonię, Amfipolis, przepraszam, do Tesaloniki. To jest ten zbór, o którym czytamy. Paweł, jak zwykle, miał zwyczaj wchodzić do synagogi, głosić Ewangelię i czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, że robił to w 3 sabaty. Chodził, głosił Ewangelię i wiemy też o tym, że jakby niektórzy Żydzi dali się przekonać, niektórzy nie. Wielu też, czytamy to w Dziejach Apostolskich, znakomitych niewiast oraz Greków, historycznie można powiedzieć, to byli prawdopodobnie, to duże prawdopodobieństwo, że to byli prozelici, którzy przeszli z wiary, powiedzmy, pogańskiej na judaizm, więc też jakby, no, byli w tym gronie Żydów. I Paweł, kiedy im głosi, to Greków, jest napisane, że mnóstwo Greków uwierzyło w to, nawróciło się do Pana. Jednak Żydzi, którzy byli powodowani zazdrością, zrobili prześladowanie przeciw Pawłowi i Paweł musiał szybko stamtąd się ewakuować i dalej leci do Berei, gdzie też został krótko, też zostały przeciw niemu wszczęte prześladowanie Żydów i udaje się do Aten, gdzie spotyka Tymoteusza. Wysyła Tymoteusza z powrotem do Tesaloniki, żeby ten umocnił zbór, żeby zachęcił, żeby też miał informację zwrotną, co się dzieje u nich, tak, bo musiał opuścić Tesalonikę. I historycy bibliści są zgodni co do tego, że apostoł Paweł pisze list do Tesaloniczan w krótkim czasie po tym, kiedy wyjechał z Tesaloniki. Nie były, wiecie, tak, że podróżowało się wtedy troszkę inaczej niż dzisiaj samolotami, te podróże były długie, więc to był jakiś tam czas, ale patrząc na ogół, to nie był zbór, który istniał, wiecie, 30 lat i taki utwierdzony był i tak dalej. I zobaczcie, Paweł pisze, mimo to, że zbór był taki, można powiedzieć, jeszcze dobrze nieukształtowany, ludzie tam nie pokończyli szkół teologicznych, można powiedzieć, nie byli utwierdzeni, to Pan w niesamowity sposób działa w tym zborze. I ludzie, którzy tam są, stali się wzorem dla wierzących w całej Achai i w Macedonii. To jest ten obszar. Macedonia i Achaja. Duży obszar, naprawdę duży. I Paweł mówi tak: od was bowiem, od tej Tesaloniki, rozeszło się słowo w całej Macedonii i Achai. Tu przypomnijmy, Paweł mija to wszystko. Praktycznie nie jest to jego praca, nie jest to jego dzieło, to jest dzieło tego zboru, który być może wysyła, nie wiem, misjonarzy, wysyła ludzi wierzących, tak? Od was rozeszło się słowo. W całej Macedonii i Achai staliście się wzorem. Wiecie, to jest niesamowite. To pokazuje, że człowiek nie musi mieć nie wiadomo jaki staż wiary, żeby być jakby jego świadkiem, żeby wyjść i po prostu głosić to, co Jezus uczynił w moim życiu. Paweł, co prawda, pisze później list, jeden do Tesaloniczan, drugi list. Wiele tam rzeczy prostuje i tak dalej, ale to też pokazuje troska apostoła Pawła o te wszystkie zbory, w których był. Ale to nie jest jakby przeszkodą, żeby oni szli i byli wzorem do naśladowania dla innych, żeby właśnie ta Ewangelia się rozszerzała dalej. Od was bowiem rozeszło się słowo Pańskie, nie tylko w Macedonii i Achaj. Naprawdę niesamowicie, niesamowite. Ale kochani, jaki jest cel tego w ogóle, że głosimy Ewangelię? Jaki jest cel? Macie napisane, głównym celem jest doprowadzić człowieka do zbawienia, do tego, żeby stawić go pojednanego z Bogiem, żeby był zbawiony, żeby właśnie to imię, które spowodowało w naszym życiu zmianę naszego życia, zmianę naszego myślenia, to, że byłem kiedyś taki, a dzisiaj jestem taki, to jest właśnie ten cel Ewangelii. Ale wiecie, często w tej kwestii jest złe myślenie na ten temat. Jest takie pojęcie jak modlitwa grzesznika, w której czasami zastępujemy to, żeby człowieka doprowadzić do dojrzałości, do wiary, żeby się krótko pomodlił i już jest zbawiony. Że Ewangelia nie jest chwilą decyzji. Decyzja jest ważna, ale z tej decyzji ma wypływać dalsza twoje życie z Panem, dalsza twoja wiara. Dzisiaj wiecie, powiem wam jeden przykład. W Stanach Zjednoczonych zrobiono takie badania statystyczne. Ilu ludzi w Stanach Zjednoczonych myśli, że jest zbawionych? Jak myślicie? Ile procent ludzi myśli, że jest zbawionych? Ponad 90. Lekko. Praktycznie każdy Amerykanin spotkasz na dworzu, gdzieś tam spotkasz, pytasz go, uważasz, że jesteś zbawiony? Tak. Oddamy serce Jezusowi. A papieros na przykład, nie? I życie takie w ogóle nieświadome, totalnie. Wiecie, sama modlitwa, samo akt modlitwy to jest kilkosekundowa decyzja, a później życie w grzechu, życie sobie jak ja sobie chcę, to nie jest zbawienie. Wielu ludzi się daje, że tak powiem, nabrać na to, dlatego że oczywiście decyzja jest ważna, że ja idę za Jezusem. Druga rzecz, że ja pokutuję z grzechu, odwracam się od Niego, ale druga rzecz, że ja żyję w wierze, która powoduje, że jakby, że moja wiara doprowadza mnie do zbawienia, że moja wiara w Jezusa Chrystusa powoduje, że rezygnuję z różnych cielesnych rzeczy. Apostoł Paweł w liście do Rzymian pisał takie słowa w pierwszym rozdziale, 16 rozdział, 16-17. Paweł pisze tutaj tak: albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Nie wstydzę się Ewangelii, jest ona mocą Bożą. Musimy też o tym pamiętać, kiedy myślimy o ewangelizacji. Ale Paweł mówi dlaczego? Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ewangelia, dobra nowina, inaczej, w Jezusie Chrystusie jest mocą, tak jak mówiliśmy, dla każdego, kto wierzy, trwa w wierze. Każdy, kto wierzy, trwa w wierze. I Paweł pisze, że w niej bywa objawione to, że z wiary w wiarę, nie tylko, wiecie, uwierzyć jakby w Jezusa i dalej ja sobie żyję jak chcę. Z wiary w wiarę. Ten przykład może lepiej to oddaje. Objawia się bowiem w niej usprawiedliwienie, jakie Bóg daje dzięki wierze, dzięki temu, że przyszedłeś do Jezusa, uwierzyłeś, która jednocześnie wzrasta. I przykład jest. Tak też napisano. Ten żyć będzie, kto jest sprawiedliwy dzięki wierze. Inaczej dzięki trwaniu w wierze. Kiedy zaufaliśmy Bogu, kiedy pokutowaliśmy, modliliśmy się, zostaliśmy usprawiedliwieni. Ale żyjemy dzięki trwaniu w wierze. Dzięki trwaniu w Jezusie Chrystusie. Dzięki wytrwaniu w Nim do końca naszych dni. Inna sprawa, kiedy człowiek się nawraca na łożu śmierci. Nie ma możliwości żyć dalej w wierze, żyć, pielgrzymować w wierze. Pokutuje, nawraca się, to jest zupełnie inna sytuacja. Ale inna sytuacja, kiedy człowiek odwraca się i ma dalej żyć w wierze, żyć. Całe swoje życie, do końca swoich dni ma żyć w wierze w Jezusa Chrystusa. To nie jest tylko akt, który wypowiem ustami i to jest wszystko, co zrobiłem. Nie wiem, czy mnie dobrze rozumiecie. To nie jest to. Wiecie, dzisiaj Kościół się tak przyzwyczaił trochę, że przyjeżdża ewangelista, jest ewangelizacja, wezwanie, mówi się, Bóg ciebie kocha, przyjdź do Jezusa, parę sekund jakiejś emocji, czegośkolwiek, jest modlitwa i radź sobie człowieku, jak chcesz. I żyj sobie, jak chcesz. To nie o to chodzi, kochani. I to jest ważne, ta modlitwa jest ważna. Nie mówię, że nie. Ona jest ważna, bo ona jakby początkuje dopiero twoje przyjście do Jezusa. Jeśli człowiek szczerze woła do Pana, odwraca się, modli się, ale to nie jest taki, wiecie, akt. Bo my zamieniliśmy to na taki akt. Takie zrobienie czegoś i już wszystko załatwione. Dzisiaj mówię, Stany mają problem. I to nie tylko problem, że ludzie tak na ulicy myślą. Ludzie w kościele tak myślą, a żyją sobie jak chcą. Żyją sobie kompletnie świeckim, totalnie życiem. Nie chcąc żyć w wierze. Żyć w wierze. Tylko się powołują na ten jednorazowy akt. Akt wiary. Kochani, i tutaj też wynika z tego następna rzecz, że jeśli człowiek, któremu głosimy Ewangelię, czy ktoś głosi, żeby właśnie żył w wierze, to potrzebuje tego, potrzebuje nas do tego. Potrzebuje tego, żeby poprowadzić takiego człowieka. Kościół jest najlepszym miejscem, w którym taki człowiek może żyć w wierze. I nie zgadzam się z takim przekonaniem, że się mówi tam pomóc się i już Jezus się o ciebie zatroszczy. Czy widzieliście taką praktykę w Słowie Bożym, że jest jakaś tam króciutka modlitwa, idź tam się, już Jezus o ciebie zatroszczy. Wiecie, są sytuacje może takie, gdzie nie mamy coś możliwości, ale to nie jest biblijne. Apostołowie, kiedy szli, głosili Ewangelię, od razu natychmiast zakładali zbory, społeczności. Ba, mało tego, że oni zakładali społeczności. Wspierali te społeczności. Wysyłali listy, wysyłali misjonarzy po to, żeby ten zbór mógł trwać właśnie w wierze. To nie było wszystko jedno, że ty się pomodlisz i teraz już tam wszystko resztę to się jakoś tam potoczy. Bo później są na bezdroża błędu ludzie idą. Nie uczą się słów Jezusa. A Jezus wyraźnie w tym poselstwie powiedział, że idźcie, głoście i czyńcie uczniami wszystkie narody. Uczyć je przestrzegać tego wszystkiego, co wam nakazałem. Uczyć. Uczeń to jest ktoś, kto się uczy. Po prostu. Gdzie ma się, kochanie, uczyć? Gdzieś tam, zatroszczy się Pan. Wiecie, to nie jest jakby cel tego wszystkiego. Zobaczcie, jak Paweł mocno, czy tam apostołowie, troszczyli się o zbory. Dla nich nie było przeszkody, żeby pójść tyle kilometrów, nie samolotami, żeby tylko jakby zbór dany zachęcić, umocnić Panu, umocnić ich wiarę. Tylko po to. A my dziś puszczamy człowieka, bo się pomodlił modlitwą grzesznika i może statystykę jeszcze prowadzimy, że jest zbawiony. A człowiek nie ma zielonego pojęcia, o co chodzi w ogóle tak naprawdę. No pomodlił się. No pomodliłem się, jestem zbawiony. I czy to o to chodzi, kochani? Czyńcie uczniami. Człowiek zostawiony samemu sobie nie dojdzie do dojrzałości w Chrystusie Jezusie. Nie jest w stanie. Ja nie byłbym w stanie funkcjonować w kościele, gdybym w nim nie był. Gdybym nie uczył się Słowa Bożego, gdybym nie uczył się od innych, gdybym nie doświadczał modlitw braci i sióstr. Gdzie możemy wzrastać? Właśnie w społeczności, kochani. I tak niech będzie w naszych sercach. Jeżeli głosimy, to nie po to, żeby człowieka zostawić na pastwę losu, tego świata, bo świat się zaopiekuje ludźmi. Bardzo dobrze to robi. Ale jesteśmy w społeczności. Możemy, kochani, to razem zrobić. Możemy być zachętą dla takiego człowieka. Są różne dary w Kościele. Jeden potrafi to, drugi to. I żeby doprowadzić człowieka do dojrzałości. Kiedy Paweł dotarł do Macedonii właśnie, i to było jego pierwsze postawienie nogi na europejskim gruncie, dotarł właśnie do Filipii. Tam widzieliście tą mapkę, to był ten jakby miasto, w którym Paweł się zatrzymał. I zobaczcie też, jak sobie przeczytamy w Dziejach Apostolskich, to Paweł jakby też tam nie miał za bardzo możliwości pobyć długo i umocnić tam, wiecie, Kościół i tak dalej. Ale wiemy to, że on później wysyła misjonarzy. Wysyła Apofrodyta, wysyła Tymoteusza. I Paweł pisze później w liście do Filipian, że nie mam takiego, kto by się bardziej troszczył o was, jak Tymoteusz, bo inni wszyscy swojego szukają, własnych korzyści. A to jest ten człowiek, który troszczy się o was, który szuka Jezusa Chrystusa, szuka to, co jest Jego. Paweł się troszczył o wierzących, o tych, którzy się nawrócili. Tam była garstka, tak jak przeczytamy, tam był strażnik Lidia, tam później jak Paweł został wypuszczony, to czytamy o tym, że on poszedł tam do braci, żeby ich umocnić, żeby oni nie upadli na duchu, bo Paweł był więziony, głosił im Ewangelię. I wiecie, dla zboru to mogło być takie obciążające, że no co, on ogłosił tu moc Bożą i tak dalej, tu więzili Pawła, ale on wrócił, powiedział, zatrzęsły się posady więzienia, Bóg nas wypuścił, umocnił tych ludzi, zostawił, ale nie zostawił na chwilę, wraca Tymoteusz, wraca Apofrodyt i zachęca ten zbór i przynosi dobre wieści. Tak działał Kościół, kochani, tak funkcjonował pierwszy Kościół. Nie zostawiało się na pastwę człowieka, żeby sobie teraz radził. Ale robiono wszystko w tamtych czasach, co jest tylko możliwe. Pisano listy, pisano niesamowite rzeczy, wysyłano misjonarzy, aby... I ta odległość, kochani, to jest bardzo duża odległość. To nie jest 5 kilometrów. Nie podróżowano naprawdę samolotami. Ale zrobiono wszystko, całe serce, żeby tylko ludzi postawić przez Chrystusem tą oblubienicę, która jest gotowa na Jego przyjście, która jest gotowa, która jest dojrzała w wierze, a nie, że się ktoś pomodlił. Paweł w tym liście do Filipian pisze, że śmierć jest zyskiem dla mnie. Śmierć jest zyskiem. Życie, Chrystus to życie. Ale pisze też, życie, jeśli mi umożliwi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Tak bardzo go pociągało to, znaczy tak bardzo miał to w sercu, żeby człowieka postawić doskonałym w Chrystusie Jezusie. On wiedział, kim jest Chrystus. Wiedział, że Chrystus jest dla niego życiem. I dla niego dużo lepiej by było odejść z tego świata i być z Chrystusem, mieć różne problemy z głowy, nie być chłostany, bity, ale mówi, jedno drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem, być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was, Filipianie. Ze względu na was to jest rzecz potrzebniejsza. Kochani, jestem przekonany w Panu Jezusie Chrystusie, że nikt tego lepiej nie zrobi niż my. Jestem przekonany w Jezusie Chrystusie, że ty i ja zrobimy to najlepiej. Dlatego, że spotkaliśmy się z Jezusem Chrystusem. Pan otworzył nasze umysły. Mamy w sercu Jego nakaz. I możemy iść i głosić Ewangelię, i możemy zaopiekować się tym człowiekiem. Możemy go doprowadzić do doskonałości, możemy go doprowadzić do dojrzałości w Jezusie Chrystusie. I to, kochani, każdy z nas może zrobić. Podsumowując tą moją część, po której chciałbym, żebyśmy chociaż krótko zrobili przerwę, może za długo trochę tu przeciągnąłem. Mam nadzieję, że damy radę. Ale chciałem tylko krótko podsumować i za chwilkę, tak 5 minut, 7 przerwy zrobimy. Zrobimy sobie herbatę, kawę i przejdziemy do drugiej części. Jezus utwierdza swoich uczniów. Powiedział, mi jest dana wszelka władza. Wiecie, z tych ludzi, którzy gdzieś się obawiali, gdzieś mieli w sercu obawy. Mówi, nie bójcie się, jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Otworzył ich umysły. Spotkali się z Jezusem zmartwychwstałym. Zrozumieli to, że po to On przyszedł, żeby dać wolność człowiekowi, żeby wypuścić więźniów na wolność, żeby wypuścić tych, którzy są w ciemności do jasności. Nie potrzebujesz być nawrócony, jakiś staż wiary, 15 lat, 20 lat, żeby mówić o tym, co Jezus dla ciebie zrobił. To, co Pan dla ciebie uczynił, żeby być Jego świadkiem. Celem jest osiągnięcie zbawienia, nie krótka tylko modlitwa, ale postawienie człowieka dojrzałym w Chrystusie Jezusie do końca Jego dni, dopóki nie umrze, ma trwać w wierze, być w wierze, trwać w wierze. I społeczność jest najlepszym miejscem, aby mógł człowiek tą dojrzałość w Jezusie Chrystusie osiągnąć. Kochani, amen.